So we have to continue with our subject.
Więc będziemy kontynuować nasz temat.
The last thing I'm thinking was that we saw that the assembly is in eternity, will exist in eternity.
A więc jeśli dobrze pamiętam, ostatnią rzeczą, którą wspomnieliśmy, było to, że Kościół będzie dalej istniał w wieczności.
And that it was necessary that the Holy Spirit came on earth.
I to było ważne, aby Duch Święty przyszedł na ziemię.
So the question is, what is the work or the profession of the Holy Spirit?
A więc powstaje pytanie, jakie jest zadanie Ducha Świętego?
And for that we have again to read some verses from the Bible.
Aby to wyjaśnić, chciałbym przeczytać kilka wierszy.
The first one is in 1 Corinthians 3, verse 16.
Pierwszy to jest pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 wiersz.
And after that it is 6, verse 19.
I potem 6 rozdział, 19 wiersz.
And in verse 16, so chapter 3, verse 16, we read that we are the temple of the Holy Spirit, that He is living in this temple.
Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
So didn't you know that you are the temple of God and that the Holy Spirit is living in you?
A więc czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was?
So and that means the word you, it is the assembly of God.
A więc to słowo, czy w domyśle wy nie wiecie, to wy to znaczy ten Kościół Boży.
So the assembly of God is the temple of God.
A więc ten Kościół Boży to jest świątynia Boża.
And the Holy Spirit is living in the assembly, in the church of God.
I ten Duch Święty mieszka w Kościele, w tej świątyni.
The other side we have in 1 Corinthians 6.
Inną rzecz widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 6 wiersz.
And that is in verse 19.
19 wiersz, 6 rozdział, 19 wiersz, pierwszy list do Koryntian.
Didn't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is living in you?
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga?
And that shows us that the Holy Spirit is not only living in the assembly, but also in every believer.
A więc widzimy, że Duch Święty mieszka nie tylko w Kościele, jako w ogólności, ale też w każdym poszczególnym wierzącym.
And that is typical for the believers in our time.
I to jest właściwością wszystkich wierzących w obecnych czasach.
We don't find this by the believers in the Old Testament.
Nie znajdujemy czegoś takiego u wierzących w czasach Starego Testamentu.
The Holy Spirit was never living in them.
Duch Święty nigdy stale w nich nie zamieszkiwał.
He didn't live in David or in Abraham or in Moses.
Duch Święty nie mieszkał, nie przebywał stale w Dawidzie, Abrahamie.
He came upon them.
On na nich zstępował na pewien czas.
For a short time or for a special period.
Na jakiś szczególny okres czasu.
He guided them.
Prowadził ich.
In special situations.
W konkretnych sytuacjach.
But he didn't live in them.
Ale on tak naprawdę w nich nie mieszkał.
But that is typical for our time that the Holy Spirit is living in every believer.
Ale jest to właśnie tą cechą w obecnych czasach Ducha Świętego, że On przebywa stale w każdym wierzącym.
And that He is also living in the church of God or in the assembly of God.
Ale On oczywiście także mieszka, przebywa stale w Kościele, w zborze Bożym.
But what is the Holy Spirit doing?
Ale co czyni Duch Święty?
When he is living in us and when he is living in the assembly.
Kiedy on przebywa w nas i w Kościele.
We have two three We have three verses in John.
Mamy trzy wersety Ewangelii Jana,
where we find something about the work of the Holy Spirit.
Gdzie znajdujemy coś na temat pracy Ducha Świętego.
The first one is in John 14.
Pierwsze miejsce to jest Ewangelia Jana 14 rozdział.
And that is John 14 verse 26.
14 rozdział 26 wiersz.
There we read.
Tam czytamy.
That the Holy Spirit shall teach you all things and bring all things to your remembrance.
Że Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedział.
So one of the works of the Holy Spirit is to explain us the Word of God.
A więc jednym z zadań Ducha Świętego jest to, aby nam wyjaśniać Pismo Święte.
If somebody is reading the Bible who is not a believer.
Jeśli czyta Biblię ktoś, kto jeszcze nie jest wierzącym,
he has no chance to understand the Bible.
On nie ma możliwości, aby Biblię zrozumieć.
He can understand the message of the Bible that he is an unbeliever and that it is necessary to go to God.
Człowiek niewierzący czytający Biblię może zrozumieć, że on jest grzesznikiem i potrzebuje te grzechy swoje wyznać Bogu.
But he is unable to understand all the wonderful things in the Old and in the New Testament.
Ale nie jest w stanie zrozumieć wszystkich tych wspaniałych rzeczy w Starym i Nowym Testamencie.
Because he didn't have the key of understanding.
Ponieważ on nie ma w swoim posiadaniu klucza poznania.
He didn't have the person who is able to explain him everything.
On nie ma tej osoby, która mogłaby mu wszystko wyjaśnić.
But all the believers have this person who is living in them, and that is the Holy Spirit.
Ale wszyscy wierzący mają tę osobę, a to jest Duch Święty, który jest w nich i może wszystko im wyjaśnić.
Then we have to go to chapter 15.
I teraz przechodzimy do rozdziału 15 Ewangelii Jana.
In verse 26.
W 26 wersecie.
There it is. The Holy Spirit, he's mentioned as the Spirit of the Truth.
Tam Duch Święty nazwany jest Duchem Prawdy.
And there we read, he shall testify of me.
I tam czytamy, że on złoży świadectwo o mnie. Ostatnie zdanie z 26 wersetu.
And that means that he makes the Lord Jesus great in our hearts.
To znaczy, że Duch Święty czyni Pana Jezusa wielkim w naszych sercach.
So if you read the Old Testament,
jeśli ktoś by czytał Stary Testament,
it is not only a book of history.
Oczywiście to nie jest tylko księga historyczna.
But it is also a book of prophecy.
To jest także księga prorocza.
And you find a lot of things which are speaking about the Lord Jesus.
Tam jest też bardzo wiele fragmentów, które mówią proroczo o Panu Jezusie.
Sometimes you have some persons who are a picture of the Lord Jesus.
Czasem są przedstawione pewne osoby, które wyobrażają Pana Jezusa.
Sometimes you have actings where you find something about the Lord Jesus.
Czasem są pewne sposoby postępowania, które jakby wyobrażają nam, czy są podobne do tego, jak postępował Pan Jezus.
Sometimes we have verses which speak directly about the Lord Jesus.
Niektóre wersety mówią wprost o Panu Jezusie.
So in every book of the Old Testament you find something about the Lord Jesus.
A więc w każdej księdze Starego Testamentu znajdziemy coś o Panu Jezusie.
The Lord Jesus said this by himself in Luke 24.
Sam Pan Jezus to powiedział w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział.
That you find in every book of the Old Testament something about him.
Że znajdziemy w każdej księdze Starego Testamentu coś o nim.
But for understanding this, you need somebody who is guiding you.
Ale aby to zauważyć, uchwycić, zrozumieć, to potrzebujemy kogoś, kto by nas poprowadził.
And that is another work of the Holy Spirit, of the Spirit of the Truth.
I to jest właśnie ta, to zadanie Ducha Świętego, który jest duchem prawdy.
Another important passage or verse we have in John 16.
Innym ważnym wersetem jest to, co mamy w następnym rozdziale, 16 Ewangelii Jana.
In verse 13.
W 13 wierszu.
There again he is mentioned as the Spirit of Truth.
Duch Święty nazwany jest duchem prawdy.
And he will guide you into all truth.
I on wprowadzi was we wszelką prawdę.
And he will show you things to come.
I powie wam to, co ma przyjść. Oznajmi wam to, co ma przyjść.
So in the Bible you have a lot of prophecy.
A więc mamy w Biblii bardzo wiele proroctw.
So verses which are speaking about future.
Są miejsca biblijne, które mówią o przyszłości.
But to understand this teaching, you need the Holy Spirit.
Ale aby to zrozumieć, to nauczanie, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.
So it is so important for us that the Holy Spirit is living in our body.
A więc jest to tak ważne, aby Duch Święty mieszkał w naszych ciałach.
Because he is the key for understanding the Holy Scripture.
Ponieważ on jest tym kluczem do zrozumienia Pism Świętych.
There is a last work or profession which the Holy Spirit has to do.
I jest jeszcze ostatnie zadanie czy dzieło Ducha Świętego.
And that is 1 Corinthians 12.
I to czytamy w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział.
Because in 1 Corinthians 12 you find how the Holy Spirit is acting in the assembly.
Ponieważ znajdujemy tutaj opis tego, w jaki sposób Duch Święty działa w zborze, w kościele.
Perhaps you find this in chapter 12, verse 4.
To jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 4 wiersz.
Because there you find that the Holy Spirit gave the assembly gifts.
Ponieważ tam czytamy, że Duch Święty dał dla kościoła dary.
Like brothers who are teacher,
na przykład bracia, którzy potrafią nauczać,
or evangelists,
ewangeliści,
or shepherds,
albo pasterze,
or a lot of other gifts. I will speak about that tomorrow.
Wszystkie inne dary, o których mam zamiar mówić jutro.
So that is also a question of the Holy Spirit.
A więc to jest też zadanie, sprawa Ducha Świętego.
So the Holy Spirit is acting in our personal life.
A więc Duch Święty działa w naszym osobistym życiu.
And he is also acting in the assembly of God.
I ma też wpływ, działanie na zgromadzenie Boże.
So he is guiding in the assembly of God.
A więc on jest tym, który przewodzi, działa w zgromadzeniu Bożym.
He is guiding in the church.
On prowadzi w kościele.
Not any believer, not any brother or any sister is guiding in the church.
Nikt, żaden człowiek, brat, siostra nie jest tym prowadzącym w kościele.
Of course we can do something for our Lord.
Oczywiście my możemy coś zrobić dla naszego Pana.
But not from ourselves,
ale nie sami ze siebie.
But because of the guiding of the Holy Spirit.
Ale tylko na skutek działania, prowadzenia przez Ducha Świętego.
And that is so important to understand this.
I to jest bardzo istotna rzecz, żeby ją zrozumieć.
So the Lord Jesus can use the believers.
A więc Pan Jezus używa wierzących.
And he will do this.
I on będzie dalej to czynił.
But the person who is guiding us is the Holy Spirit.
Ale tą osobą, która nas prowadzi, jest osoba Ducha Świętego.
And it is not my opinion or my mind.
I to nie jest moje zdanie czy moja myśl.
I have to do the will of God.
Ja muszę czynić wolę Boga.
Every believer is a servant of God.
Każdy człowiek wierzący jest sługą Boga.
And for that it is so important that the Holy Spirit is living in our body.
I dlatego to jest tak ważne, aby Duch Święty mieszkał, przebywał stale w naszych ciałach.
Now we have in the New Testament different pictures of the Church of God.
Mamy w Nowym Testamencie różne obrazy przedstawiające zbór Boży, Pański.
But these are not only pictures.
Ale to nie są też tylko takie przedstawienia, obrazy.
They are also in a second way an identification with the assembly.
Ale też patrząc z drugiej strony jest to jak to powiedzieć? Coś, co jest właściwe dla zgromadzenia.
Identification, what is it in polski? Okay.
Utożsamienie, nie.
Okay, I will give an example.
Dam przykład.
For example, we have the body in the New Testament.
Na przykład ciało w Nowym Testamencie.
And the body is a picture of the assembly.
Ciało jest obrazem kościoła.
We have also the temple.
Mamy też,
or the house, the temple or the house.
Mamy też świątynię czy dom jako obraz kościoła.
And they are both a picture of the assembly.
Jedno i drugie jest obrazem kościoła, zboru.
And we have also the bride.
Mamy też pannę młodą jako obraz kościoła.
And she is also a picture of the assembly.
I ona także jest tym obrazem, przedstawieniem kościoła.
But these three are not only pictures.
Ale te trzy rzeczy, czy te trzy przedstawienia, o których wspomniałem, to nie są tylko obrazy.
We have also an identification with the assembly.
Ale te obrazy jakby ściśle wiążą się ze zgromadzeniem, rzeczywiście wyrażają zgromadzenie.
Because the assembly is the body of Christ.
Ponieważ zbór pański jest ciałem Chrystusa.
And the assembly is the house of God.
I zgromadzenie, zbór jest domem Bożym.
And the assembly is the bride of Christ or of the Lamb.
I zgromadzenie pańskie jest tą narzeczoną, tą oblubienicą baranka.
The Lamb is another, I will say, name or title of the Lord Jesus.
Tutaj baranka mam na myśli, jest to inny tytuł, który odnosi się do Pana Jezusa.
Because he lived on earth as a lamb.
Ponieważ on żył na tej ziemi jak baranek.
So at first we have to take a view on the body, on the body of Christ, so that the body is a picture of the assembly.
A więc najpierw mamy to przed oczyma to przedstawienie zboru pańskiego jako ciała.
The important verses we find in Ephesians 4.
Wiersz, który jest istotny w tym temacie, to jest list do Efezjan, 4 rozdział.
In verse 4.
4 rozdział i 4 werset. List do Efezjan, 4 rozdział, 4 wiersz.
There is one body and one spirit.
Jedno ciało i jeden duch.
So it is a picture of unity.
A więc jest to obraz jedności.
But it is not only a picture of unity,
ale to nie jest tylko obraz jedności.
But here in Ephesians 4 verse 4 it is a picture of unity because there's one body and one spirit.
Czyli tutaj w tym czwartym wierszu jest to obraz tej jedności, bo jest rzeczywiście jedno ciało i jeden duch.
Like everybody of us has one body.
Tak jak każdy z nas ma tylko jedno ciało.
And the legs and the arms and the hands and the ears and the eyes and so on, they all are belonging to this one body.
Czyli nasze ręce, nogi, uszy, oczy stanowią jedno ciało.
And they are they are the body.
One są ciałem.
But no, we can go to 1 Corinthians 12.
Ale teraz zajrzymy jeszcze do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział.
And we read this verse a couple of minutes ago.
I czytaliśmy to kilka minut temu.
And there we didn't find the unity.
Once again.
And there we didn't find the unity.
I tam nie znaleźliśmy jedności.
But we have the diversity.
Ale różnorodność.
So it is the same in your body.
I to jest to samo w naszych ciałach.
Again, it is one body.
Jest to jedno ciało.
But every part of your body has another profession, another job.
Ale każda część naszego ciała ma inne zadanie.
The eyes are not doing the same thing as the ears.
Oczy nie robią tego samego co uszy.
And the hands are not doing the same thing as the feet.
Dłonie nie robią tego samego co stopy.
So every part of your body has another job.
A więc każda część naszego ciała ma inne zadanie, inną pracę.
And that is 1 Corinthians 12.
I o tym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział.
So the body is a picture of the assembly.
A więc ciało jest obrazem zboru, zgromadzenia.
In its unity and in its diversity.
Jeśli chodzi o jedność, ale też o różnorodność.
And that is the situation in our daily life.
I to jest coś, co możemy znaleźć w naszym codziennym życiu.
Again, all the believers in one place are the assembly of God.
A więc jeszcze raz, wszyscy wierzący są zgromadzeniem Bożym.
We don't see this today.
My tego dzisiaj nie widzimy.
But that is a problem of our daily life.
Ale jest to problem naszego codziennego życia.
It is not a problem of the word of God or of the acting of Jesus Christ or the Holy Spirit.
To nie jest problem, który leży po Bożej stronie, bo nie ma tego problemu ani w Biblii, ani w Chrystusie, ani w Duchu Świętym.
That is a question of our flesh.
To jest problem naszych ciał czy cielesności,
of our own will,
naszej własnej woli,
of our sinful heart,
naszych grzesznych serc.
So there are some believers who are going to a Protestantic church.
Więc są pewni wierzący, którzy idą do kościoła protestanckiego.
So there are believers who are going to the Catholic church.
Są wierzący, którzy idą do kościoła katolickiego.
There are believers who don't go to any public church.
Są wierzący, którzy nie chodzą do żadnego kościoła.
So there are a lot of assemblies.
A więc jest wiele różnych denominacji.
Yeah, denomination. Okay, that's better. And there are a lot of believers in one town who don't walk together.
A więc może tak być, że są wierzący w jednym mieście, którzy nie chodzą razem.
So we don't see this fantastic unity today.
A więc w dzisiejszych czasach nie widzimy tej cudownej jedności.
But God is seeing it.
Ale Bóg to widzi.
And we find this in the one body.
I znajdujemy to właśnie w tym obrazie jednego ciała.
This fantastic unity which was in the heart of God.
To jest ta jedność, którą Bóg miał czy ma w swoim sercu.
Again, it is not our assembly.
Jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasz zbór.
It is not our church.
To nie jest nasz kościół.
But it is the church and the assembly of God.
To jest kościół i zbór pański, Boży.
But sometimes we are acting if it is our church.
Ale czasem tak się zachowujemy, jakby to był nasz zbór i kościół.
So that is the problem which we have today.
To jest ten problem, który mamy w obecnych czasach.
But God wants unity.
Ale Bóg oczekuje, pragnie jedności.
But then we have diversity.
Ale mamy też różnorodność.
Because I think it is absolutely clear that we need different gifts.
Ponieważ jest to, myślę, dla wszystkich jasne, że mamy różnorodne dary.
What can you do with a body which has only legs?
Następuje zmiana tłumacza. Myślę, że teraz będzie znacznie lepiej.
Hi. Oh, okay, okay. Erste Korinther 12. Ich rede gerade über die Unterschiede, die wir haben bei den Gaben. Also ich muss jetzt meine Sprache wechseln.
Ich hatte das Glück, dass mich Jensik.
Wir hatten gerade gesprochen über die Einheit, die in dem Herzen Gottes ist.
Przed chwilą rozmawialiśmy razem o jedności, którą widzieliśmy w sercu Bożym.
Von der man heute leider nicht mehr allzu viel sieht.
O jedności, o której dzisiaj już niewiele widać wśród albo w chrześcijaństwie.
Aber auf der anderen Seite spricht der Leib eben auch von der Unterschiedlichkeit.
Ale równocześnie, tak jak to ciało duchowe mówi o jedności, to równocześnie mówi też o różnorodności.
Und zwar von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Glieder.
Mianowicie o różnorodności różnych członków tego ciała.
Noch einmal, was wäre das für ein seltsamer menschlicher Leib, der nur aus Beinen besteht?
Na przykład, co byłoby to za dziwnym ciałem ludzkim, składającym się wyłącznie z nóg?
Oder stell dir einen Leib vor, der nur Augen hat.
Albo wyobraź sobie ciało, które składa się tylko z jednego oka.
Er würde nicht funktionieren.
Po prostu takie ciało nie funkcjonuje.
Jetzt stell dir vor, es gäbe die Versammlung oder Kirche Gottes.
Teraz wyobraź sobie, że przeniesiemy to na zgromadzenie lub Kościół Boży.
Und es gäbe dort nur Lehrer, die das Wort Gottes auslegen.
I zgodnie z tym obrazem, w tym ciele duchowym albo Kościele Bożym byliby tylko nauczyciele, którzy wykładają słowo.
Das würde nicht funktionieren.
Też i to by nie działało.
Wo sind die Evangelisten, die Ungläubige zum Glauben führen und hinzutun?
Bo gdzież wtedy byliby ewangeliści, którzy starają się o dusze niewierzące, dieser, albo o pasterze, którzy starają się o dusze?
Dieser Leib könnte nicht wachsen.
Takie ciało nie rosłoby.
Stellen wir uns vor, wir hätten nur Evangelisten.
Albo wyobraźcie sobie, że w Kościele Bożym byliby tylko ewangeliści.
Wo würde die Erklärung, die Auslegung des Wortes Gottes sein?
To kto mógłby wyjaśniać myśli Słowa Bożego?
Was würden wir machen, wenn Geschwister da wären, die vielleicht krank sind oder Nöte hätten?
Co uczynilibyśmy w takim przypadku, kiedy byliby wśród nas wierzący, którzy mają trudności, którzy są chorzy?
Wir brauchen die Hirten.
Do takich potrzebujemy pasterzy.
Also wir merken, dass Gott unterschiedliche Gaben gegeben hat.
Więc zauważamy, że Bóg dał różne dary.
Wir finden nirgends, dass ein Gläubiger an einem Ort alle Gaben besitzt.
Nie mamy czegoś takiego w Słowie Bożym, że jest Kościół Boży, albo byłby Kościół Boży, w którym jedna osoba miałaby wszelkie dary, łączyłaby w sobie wszelkie dary.
Es gibt ja auch keinen Körperteil an meinem Körper, das alles kann.
Bo też i w naszym ciele biologicznym nie ma takiego członka, który potrafiłby wypełnić wszystkie funkcje.
Und so spricht der Leib auf der einen Seite von der wunderbaren Einheit.
I z tego powodu właśnie też i to ciało duchowe, ten Kościół Boży, z jednej strony pokazuje nam jedność.
Da ist ein Leib und ein Geist.
Słowo Boże mówi, że jest jedno ciało, jest jeden duch.
Aber es sind dort Glieder mit verschiedenen Gaben und Aufgaben.
Ale równocześnie to ciało składa się z wielu członków, mających różne funkcje.
Was es praktisch heißt, will ich morgen erklären.
Co ten obraz teraz dla nas znaczy, całkiem praktycznie, jutro wyjaśnię.
Heute geht es erstmal nur um die Grundlagen, wie Gott das sieht und gerne hätte.
Dzisiaj chciałbym wam tylko przedstawić, można powiedzieć, zasadę, tą myśl, tą naukę, tak jak Bóg to widzi.
Aber jeder kann das nachlesen.
Ale każdy z was może też przeczytać te myśli w Słowie Bożym.
Das sind die Gedanken Gottes in 1. Korinther 12.
Właśnie to są myśli, które czytamy tutaj w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale.
Also noch einmal, Gott gibt verschiedene Fähigkeiten.
Więc jeszcze raz, Bóg daje różne dary.
Aber alles ist nach demselben Geist.
Ale wszelkie dary sterowane są jednym duchem.
Es gibt noch ein anderes Bild von der Versammlung, was ich eben schon gesagt hatte.
W Słowie Bożym znajdujemy jeszcze drugi obraz, który wskazuje na ten Kościół Boży.
Und das ist dann das Haus oder der Tempel.
I ten obraz drugi Słowo Boże nazywa dom lub świątynia.
Noch einmal, das Haus ist nicht nur ein Bild von der Kirche Gottes.
Dom jest nie tylko obrazem Kościoła Bożego,
sondern die Kirche ist auch das Haus Gottes.
Ale Słowo Boże mówi, że Kościół Boży jest też tym domem Bożym.
Warum gibt Gott uns so verschiedene Bilder über dieses Thema?
Więc dlaczego Bóg daje nam tyle różnych obrazów o jednej sprawie? Albo na jedną sprawę.
Weil wir sonst überhaupt nicht verstehen würden.
Bo inaczej nie moglibyśmy sobie wyobrazić tę sprawę.
Ein Leib spricht von etwas völlig anderem als ein Haus.
Dlaczego? Bo obraz tego ciała wskazuje nam zupełnie inną stronę niż obraz domu.
Ein Haus spricht von etwas völlig anderem als eine Braut.
Dom mówi o czymś zupełnie innym, jak na przykład obraz oblubienicy.
Das heißt, wir haben die verschiedenen Aspekte, die wir in der Versammlung nach den Gedanken Gottes finden sollen.
Więc oznacza to, że przez to, że Bóg stosuje różne obrazy, to za pomocą różnymi obrazami przedstawia nam różne strony jednej i tej samej rzeczy.
Wovon spricht das Haus und der Tempel im Alten Testament?
Na co wskazuje dom i świątynia w Starym Testamencie?
Es ist zum einen der Ort, wo Gott damals wohnte.
Z jednej strony było to miejsce, w którym Bóg wtedy w Starym Testamencie mieszkał.
Der Tempel war der Wohnort Gottes im Alten Testament auf dieser Erde.
Świątynia była miejscem zamieszkania Bożego tutaj na ziemi.
Bis Gott diesen Wohnort verließ wegen des Ungehorsams des Volkes.
Do tego momentu, do tej chwili, aż Bóg musiał opuścić ten dom z tego powodu, że lud izraelski stał się niewierny.
Aber im Tempel passierte noch etwas anderes.
Ale w świątyni wykonywano jeszcze inne rzeczy.
Dort wohnte Gott nicht nur.
Bóg nie tylko tam mieszkał,
sondern dort wurden Gott auch Opfer dargebracht.
Ale w świątyni składano Bogu także ofiary.
Das heißt, das Haus Gottes oder der Tempel sprechen zum einen davon, dass Gott dort wohnt.
Więc ta świątynia, ten dom wskazuje z jednej strony na to, że Bóg mieszka w tym miejscu.
Dass dieses Gebäude, dieses geistliche Gebäude aus lebendigen Steinen aus jedem Gläubigen besteht.
To znaczy też to, że ten dom składa się z żywych kamieni, to znaczy z każdego pojedynczego wierzącego na tej ziemi.
Und dass die Gläubigen dort eine Aufgabe haben.
I że każdy z tych wierzących w tym domu ma swoje odrębne zadanie.
Sie sollen Gott etwas bringen.
I równocześnie mają przynosić Bogu jakiś dar.
Es gibt noch etwas anderes, wovon dieses Haus und dieser Tempel spricht.
Ale mamy jeszcze inną rzecz, na którą wskazuje ten dom obrazowo.
Und das ist von der, ich sage einmal, Herrlichkeit Gottes und von der Ordnung.
I to jest właśnie chwała Boża i porządek, który Bóg chce mieć w tym domu.
Gucken wir uns zunächst einmal die Herrlichkeit an im Alten Testament.
Obejrzmy najpierw tą chwałę, którą widzimy w tym domu i przejdźmy do tego do Starego Testamentu.
Zuerst Psalm 26.
Najpierw Psalm 26.
Dort lesen wir in Vers 8.
W 8. wierszu czytamy: Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej.
Das ist ein Psalm von David.
Jest to psalm napisany przez Dawida.
Und sagt dort, dass das der Wohnort von Gottes Herrlichkeit ist.
I mówi nam tutaj, że dom Boży albo świątynia była miejscem zamieszkania chwały Bożej.
Vielleicht auch noch Psalm 29.
Jeszcze inny wiersz z psalmu 29.
Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit, Vers 9.
9. wiersz: Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni jego wszystko woła chwała.
Was ist denn die Herrlichkeit in diesem Tempel, in diesem Haus?
O czym mówi ta chwała w domu Bożym?
Das ist nicht irgendein schönes Bild.
To nie jest tylko miły jakiś obraz.
Oder irgendwas materiell wertvolles.
Lub czymś bardzo wartościowym w sensie materialnym.
Oder irgendetwas pompöses.
Lub czymś tak bardzo okazałym, jakaś statua na przykład.
Das ist eine Person.
Nie, ta chwała wskazuje na pewną osobę.
Das ist eine Person, die hier auf diese Erde gekommen ist.
Wskazuje na pewną osobę, która kiedyś przyszła na tą ziemię.
Jesus Christus, der Sohn Gottes.
Jest to Jezus Chrystus, Syn Boży.
Und der während seines Lebens auf dieser Erde Gott vollkommen geehrt und verherrlicht hat.
Jest to ten, który za czasów swojego życia w całości, w 100% uwielbił i czcił Boga.
Der am Kreuz gestorben ist wegen deiner und meiner Sünden.
Który na krzyżu Golgoty zmarł z powodu Twojej i mojej winy.
Damit Gott sie uns vergeben kann, wenn wir sie bekennen.
Żeby Bóg mógł nam teraz wybaczyć tą winę, jeśli przyjdziemy do Niego z tą winą i prosimy o wybaczenie.
Aber der nicht nur wegen uns gestorben ist.
Ale Pan Jezus zmarł nie tylko z powodu nas,
sondern auch seinen Gott und Vater zu ehren und zu verherrlichen.
Nie, on zmarł też po to, żeby uwielbić, uczcić swojego Boga i Ojca.
So konnte Herr Johannes 17 sagen: Ich habe dich verherrlicht.
I dlatego Pan Jezus, będąc na tej ziemi, wypowiedział te słowa w modlitwie do Boga: Uwielbiłem cię.
Das heißt, in der Versammlung oder Kirche Gottes soll alles von der Herrlichkeit Christi sprechen.
Więc oznacza to, że w zgromadzeniu Bożym wszystko, co czynimy, myślimy, robimy, ma wskazywać i być zgodne z chwałą Bożą.
Davon spricht auch dieses Haus und dieser Tempel.
I dlatego ten dom o tym mówi.
Wir müssen noch einen Psalm aufschlagen, Psalm 93.
Ale do tego otwórzmy jeszcze kolejny psalm, 93.
Und im Psalm 93 lesen wir in Vers 5.
I tam w piątym wierszu czytamy:
Deinem Haus geziemt Heiligkeit.
Panie, lub ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość powsze czasy.
Heiligkeit ist nicht das gleiche wie Herrlichkeit.
Teraz mamy inną cechę opisującą ten dom. To jest coś innego jak chwała, świętość.
Unser Herr hat nicht nur seinen Gott und Vater vollkommen geehrt und verherrlicht auf dieser Erde.
I ta cecha wskazuje na Pana Jezusa, który nie tylko uwielbił swojego Boga, żyjąc na tej ziemi.
Er war auch vollkommen heilig.
Ale wskazuje też na to, że on w czasie swojego życia i w sposobie swoim postępowaniu był zupełnie święty, czysty, bezgrzeszny.
Getrennt von Sünde.
To znaczy oddzielony od grzechu.
Das wird im Neuen Testament dreimal bezeugt.
W Nowym Testamencie trzy razy Pismo wystawia Panu Jezusowi właśnie takie świadectwo.
Durch Johannes, Petrus und Paulus.
Mianowicie przez Jana, Piotra i Pawła.
In ihm war keine Sünde.
Pierwszy powiedział, że w nim nie było grzechu.
Er kannte Sünde nicht.
Drugi mówił, że Pan Jezus nie znał grzechu.
Er tat keine Sünde.
A trzeci mówił, że Pan Jezus nie czynił grzechu.
Das Haus spricht auch davon, dass alles sein soll für Gott.
Dom Boży też wskazuje obrazowo na to, że wszystko, co w tym domu jest, należy Bogu.
Dazu der letzte Vers aus Hezekiel.
Do tego przeczytamy wiersz z proroka Ezekiela.
Ezekiel 43.
Ezekiela 43 rozdział.
Da heißt es in Vers 12, das Gesetz des Hauses hochheilig soll es sein.
Oto takie jest prawo o świątyni i wcześniej czytamy o tym prawie, ma być świętością nad świętościami.
Siehe, das ist das Gesetz des Hauses.
Oto takie jest prawo o świątyni.
Wie sieht das heutzutage aus?
Jak to więc dzisiaj wygląda w Kościele Bożym?
Haben wir diese Heiligkeit in der Versammlung, Gemeinde oder Kirche Gottes?
Czy dzisiaj znajdujemy w Kościele Bożym jeszcze taką świętość?
Leider nicht.
Niestety musimy powiedzieć, że nie.
Aber das ist wieder unsere Verantwortung.
Ale to jest naszą winą.
Und das hat Folgen.
I taka wina ma skutki.
Dass Gott zum Beispiel seinen Segen zurückhält.
Na przykład takie, że Bóg po prostu powstrzymuje nam swoje błogosławieństwa.
Aber wie gesagt, diese Seite der Verantwortung sehen wir mehr morgen.
Tą stronę tej naszej odpowiedzialności i winy będziemy jutro jeszcze głębiej oglądali.
Es gibt halt noch eine zweite Seite, die damit in Verbindung steht.
Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na drugą stronę, która z tym jest powiązana.
Also auf der einen Seite Herrlichkeit und Heiligkeit.
Więc z jednej strony widzieliśmy, że dom wskazuje na chwałę i na świętość.
Auf der anderen Seite dann die Ordnung im Haus Gottes.
A po trzecie wskazuje też na porządek, który panuje w tym domu.
1 Timoteusz 3, vers 15.
I o tym czytamy w pierwszym liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 15 wierszu.
Wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist.
Gdzie czytamy, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego.
In einem Haus kann nicht jeder tun und lassen, was er will.
Jeśli znajdujemy się w jakimkolwiek domu, to nie możemy sobie czynić, co nam się podoba.
Wer Kinder hat oder wer mit seinen Eltern zusammen in einem Haus wohnt.
Kto ma dzieci z nas lub sam był dzieckiem rodziców swoich i żył z nimi w jednym domu.
Der weiß, dass es dort Regeln gibt.
Dobrze wie, że w takim domu były, krótko mówiąc, zasady.
Kann nicht jeder tun und lassen, was er will.
Nie mogłeś sobie robić, co ci się podobało.
Das ist im Endeffekt etwas, was auch für das Haus Gottes gilt.
I to samo obowiązuje co do domu Bożego, tego duchowego domu.
Das kann nicht jeder Gläubige tun und lassen, was er möchte.
Nie możemy, nie może każdy wierzący sobie po prostu żyć i działać w tym domu, jak mu się podoba.
Es gibt Regeln.
są po prostu w Słowie Bożym opisane zasady działania.
Und auch davon spricht eben dieses Haus Gottes.
I o tym właśnie mówi ten obraz, Dom Boży.
Aber das alles würden wir nicht bei dem Bild des Leibes finden.
I te cechy, oglądając je teraz, nie znaleźli, jak się to odmienia, nie wiem. Proszę? Byśmy, o właśnie, jeśli byśmy mieli tylko ten obraz ciała.
Und so merken wir, dass es notwendig ist, dass wir verschiedene Bilder haben.
I to nam pokazuje, jaka wielka jest potrzeba posiadania różnych obrazów.
Du findest bei dem Bild des Leibes auch nicht die Seite der Liebe.
Jeśli oglądalibyśmy tylko ten obraz ciała, to nigdy byśmy nie zrozumieli, co to jest miłość w Domu Bożym, Domie Bożym.
Wir lieben ja nicht in dem Sinne, was weiß ich, unsere Zehen.
Bo przecież patrząc na ten obraz ciała, nie miłujemy nasze, powiedzmy, palce.
Und auch bei der Seite mit dem Haus und dem Tempel finden wir nicht die Seite der Liebe.
Jeśli byśmy mieli tylko obraz tego domu, to też byśmy nie zrozumieli, co to jest miłość.
Wir brauchen noch ein weiteres Bild.
Z tego powodu Bóg dał jeszcze trzeci obraz, wskazującą na tę samą rzecz.
Wo wir auch diese Seite der persönlichen Beziehungen finden.
Mianowicie trzeci obraz, który właśnie wyjaśnia nam, co to jest miłość w Domu Bożym.
Und deswegen haben wir das herrliche Bild der Braut oder der Frau im Neuen Testament von der Versammlung.
I dlatego Bóg dał jeszcze trzeci obraz, mianowicie obraz oblubienicy, która też wskazuje na ten Kościół Boży.
Wir wollen noch mal den ganzen Vers in Epheser 5 lesen, Vers 25.
I do tego chciałbym przeczytać cały ten wiersz jeszcze raz w Efezjan 5 rozdziale.
Denn wir hatten vorhin ja nur einen Teil daraus gelesen.
Bo przed chwilą przeczytaliśmy tylko urywek tego wiersza.
Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat.
25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie.
Es geht also nicht nur darum, dass eine Einheit da ist.
Więc to pokazuje nam, że Bóg nie tylko chce mieć jedność w Kościele Bożym.
Es geht auch nicht nur darum, dass es eine Vielfalt gibt, wo man unter der Leitung des Geistes etwas tut für Gott.
Więc i poza tym Bóg też nie chce, żeby tylko była różnorodność i różne zadania w Kościele Bożym.
Auch nicht nur die Seite der Herrlichkeit und der Regeln.
Żebyśmy nie widzieli tylko tą stronę chwały lub zasad w Domie Bożym.
Sondern es gibt auch eine Liebesbeziehung.
Ale żebyśmy też pamiętali o tej relacji miłości, którą Bóg dał w tym Kościele Bożym.
Die uns hier in Epheser 5 vorgestellt wird.
Ta relacja jest nam tu właśnie w liście do Efezjan przedstawiona.
Und es gibt wahrscheinlich keine größere Liebe als die hier beschrieben wird.
I myślę, że nie ma większej miłości jak tej tu opisanej.
Als dass jemand sein Leben für einen anderen gegeben hat.
Mianowicie tej miłości, która dała swoje życie za kogoś innego.
Weißt du, der Galaterbrief sagt,
List do Galacjan mówi tak.
Christus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Że Chrystus mnie umiłował i sam siebie za mnie wydał.
Das zeigt die Liebe des Christus zu jedem einzelnen Gläubigen.
Ten wiersz wskazuje na miłość Chrystusa każdego z nas z osobna.
Wenn jemand wirklich ein Kind Gottes ist,
jeśli ktoś rzeczywiście staje się przez nawrócenie dzieckiem Bożym, prawdziwym dzieckiem Bożym,
was heißt, der Gott seine Sünden bekannt hat,
to znaczy takim, który wyznał szczerze Bogu swoje grzechy,
der steht unter dieser Liebe des Christus.
Taki doświadcza właśnie tą miłość Bożą, Chrystusową.
Und es gibt keine größere Liebe.
I większej miłości nie ma.
Dass Christus am Kreuz gestorben ist.
Mianowicie takiej, że Chrystus umarł za grzesznych ludzi na krzyżu, dobrowolnie.
Das war gleichzeitig eine sehr ernste Botschaft.
To wydarzenie równocześnie zawierało w sobie bardzo poważne przesłanie kierujące do nas.
Denn wenn du Jesus Christus nicht als deinen Retter annimmst,
które nam mówi dzisiaj, że jeśli nie przyjmiesz Chrystusa jako Zbawiciela,
dann verachtest du diese Liebe.
To równocześnie znieważasz tą miłość, którą Chrystus wtedy ukazał, wisząc na tym krzyżu.
Und dann wird einmal dieser liebende Christus dein Richter sein.
I to spowoduje, że ten dzisiaj ciebie miłujący Chrystus kiedyś stanie się twoim sędzią.
Eine ganz ernste Warnung, die dahinter steckt.
I to jest bardzo poważna przestroga, bardzo przeważne ostrzeżenie
do nas. Efezjan 5 spricht zweimal über diese Liebe.
List do Efezjan w 5 rozdziale dwukrotnie mówi o tej miłości.
Das einmal ist ganz am Anfang in Vers 2.
Najpierw na samym początku, w drugim wierszu tego rozdziału.
Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat.
Mianowicie, gdzie czytamy to wezwanie do nas, chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas.
Das ist auch eine Seite, was die Versammlung, die Kirche Gottes prägen, kennzeichnen soll.
To jest także cechą, która powinna być wśród nas, w tym Kościele Bożym.
Dass wir einander lieben sollen.
Mianowicie to, że wzajemnie się miłujemy.
Und was für ein gewaltiger Maßstab hier.
I jaką wielką miarę Bóg nam daje, żebyśmy zrozumieli, jaka ta miłość ma być.
Wie Christus uns, also kollektiv gesehen, geliebt hat.
Mianowicie miara jest ta, że mamy miłować wzajemnie, tak jak Chrystus siebie za nas wspólnie dał.
Wie er sich für uns hingegeben hat.
I siebie za nas wydał.
Hier vielleicht die höchste Form in Epheser 5, Vers 25.
A najwyższy wyraz, można powiedzieć, tej miłości znajdujemy właśnie tu, w tym 25 wierszu.
Dass Christus auch die Versammlung geliebt hat.
Gdzie czytamy, że Bóg nie tylko za nas się wydał, ale konkretnie za Kościół Boży.
Und dass er sich für sie hingegeben hat.
Że za ten Kościół, za to zgromadzenie Boże się wydał.
Gott sagt in der Apostelgeschichte, es ist die Versammlung Gottes, die er sich erkauft hat durch das Blut seines eigenen.
W Dziejach Apostolskich czytamy, że to jest jego dom, którego sobie nabył przez krew swojego umiłowanego syna.
Und so finden wir also in dem Bild der Braut diese herrliche Liebesbeziehung.
I dlatego Bóg nam dał właśnie jeszcze ten trzeci obraz tej oblubienicy, przez który bardziej rozumiemy, że Bóg też szuka w Kościele Bożym miłości.
Der Vers enthält gleichzeitig noch eine ernste Warnung an alle Ehemänner.
Równocześnie oczywiście ten wiersz, tak na marginesie mówiąc, zawiera ostrzeżenie dla nas jako mężów.
Ihr Männer liebt eure Frauen.
Mianowicie takie, które mówi: mężowie, miłujcie żony wasze.
Und dann wird der Maßstab angeführt.
I co do tej miłości Bóg daje tą samą miarę.
Nicht wie du das bei deinem Nachbarn findest.
Nie mówi Bóg, że masz miłować swoją żonę tak, jak to czyni twój sąsiad.
Oder bei dem und dem Gläubigen.
Lub ten, lub tamten wierzący.
Sondern wie Christus die Versammlung geliebt hat.
Nie, ale masz miłować tak, jak Chrystus umiłował zgromadzenie.
Ist schon eine ernste Ermahnung.
To jest bardzo poważne ostrzeżenie.
Das sagt Gott nicht zu den Frauen, das sagt Gott zu den Männern.
Bóg tego nie mówił do żon, mówił to do mężów.
Und es werden in der Regel die Dinge erwähnt im Neuen Testament, wo wir oft, die wir nicht so gut praktizieren.
Dlaczego? Bo Bóg do każdego z nas wymienia te punkty, które nam sprawiają najwięcej trudności.
Also auf der einen Seite finden wir diese herrliche, unbeschreibbare Liebe Christi zur Versammlung.
Więc z jednej strony widzimy tą wspaniałą miłość Chrystusową skierowaną do zgromadzenia,
der sich selbst für sie hingegeben hat,
który sam siebie za nią wydał.
Und dann heißt es ganz am Anfang,
a na samym początku czytamy,
und so ihr Männer liebt mal eure Frauen,
że tak właśnie wy mężowie proszę miłujcie wasze żony.
Schon ein ganz ernster Punkt.
Bardzo poważny to aspekt.
In Offenbarung 21
jeszcze przeczytamy z Księgi Objawienia 21 rozdziału.
Da haben wir dann tatsächlich die Seite, dass der Ausdruck Braut und Frau vorkommen.
Gdzie dosłownie znajdujemy to wyrażenie oblubienica.
In Vers 2
w drugim wierszu.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
Nun, eine Braut ist nicht das gleiche wie eine Ehefrau.
Musimy tu rozróżnić dwa określenia. Oblubienica to czymś zupełnie innym jak żona.
Eine Braut ist der Zustand vor der Hochzeit.
Bo oblubienica to jest niewiasta danego męża znajdująca się przed ślubem.
Das heißt, wenn das Wort Gottes die Versammlung als die Braut Christi bezeichnet,
więc skoro Bóg nazywa Kościół Boży, zgromadzenie Boże oblubienicą Jezusa Chrystusa,
dann wird es auch einmal eine Hochzeit geben müssen.
To oznacza to nic innego jak to, że przed nami leży jeszcze pewne wydarzenie, mianowicie ślub z Chrystusem Jezusem.
Und die wird es tatsächlich geben.
I ten ślub rzeczywiście będzie miał miejsce.
Aber nicht hier auf dieser Erde.
Ale nie, już nie na tej ziemi.
Und darum ist es so wichtig, dass dieses Ereignis noch stattfindet, was ich eben noch erklärt hatte.
I dlatego tak ważne jest, żebyśmy doświadczyli jeszcze to, o czym przed chwilą mówiłem.
Nämlich die Entrückung der Gläubigen.
Mianowicie to, że Pan Jezus weźmie nas z tej ziemi i pochwyci, porwie nas do nieba.
Ihr erinnert euch vielleicht noch?
Może jeszcze przypominacie sobie te słowa?
Das ist dieser Moment, der in der Zukunft sein wird.
Jest to to wydarzenie, które leży jeszcze w przyszłości.
In einem Zeitraum, der so kurz ist, dass der unteilbar ist.
W momencie, który jest tak krótki, że nie da się go nawet podzielić czasowo już.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
W oka mgnieniu, nie do wyobrażenia.
Wo Gott zuerst alle noch einmal alle Toten in Christus lebendig macht.
Gdzie Bóg w jednej chwili wszystkich umarłych wierzących jednym momentalnie wzbudzi z umarłych.
Sie bekommen den Auferstehungsleib.
Natychmiastowo otrzymają alle nowe ciało.
Alle zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen bekommen auch den Auferstehungsleib.
A wszyscy w tym momencie żyjący wierzący na tej ziemi też otrzymują nowe ciało.
Oder möchte jemand in Ewigkeit seinen schwachen, kranken Leib besitzen?
Czy jest może ktoś wśród was, który chciałby w wieczności zachować swoje chore i często tak ułomne ciało?
Und dann werden sie alle zusammen Christus entgegengerückt werden.
Nie, jeśli wtedy tak będzie, to wtedy Bóg nas wszystkich razem weźmie do siebie.
Und dann werden sie bei ihm in der Herrlichkeit sein.
I Słowo Boże mówi nam, że wszyscy wierzący wtedy będą z nim w chwale Jego.
Und das sind die Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments.
I do tego należą wierzący czasów Starego Testamentu i czasów Nowego Testamentu.
Aber danach gibt es dann eine kleine Trennung dieser großen Gruppe.
Ale później Słowo Boże pokazuje nam, że ta grupa tych wierzących będzie co nieco podzielona.
Denn nur die Gläubigen der Gnadenzeit, das heißt von Pfingsten bis zur Entrückung, sind ja die Versammlung.
Bo Słowo Boże nam mówi, że tylko wierzący czasu łaski, to znaczy od momentu stąpienia Ducha Świętego na tą ziemię, aż do tego momentu właśnie porwania, pochwycenia, należą do tej oblubienicy.
Sind eben die Braut dieses Lammes.
Są tą oblubienicą tego baranka.
Danach wird allerdings erst noch ein schreckliches Ereignis über diese Erde kommen.
A po tym wydarzeniu, tego wzięcia wierzących do nieba na tą ziemię, spadną bardzo okropne i straszne wydarzenia.
Eine siebenjährige Drangsalszeit.
Mianowicie czas, o którym Biblia mówi, siedmioletni czas ucisku i sądów.
Wo Gott diese Erde und auch die lebenden ungläubigen Menschen richten wird.
Gdzie Bóg tą ziemię i wszystkich żyjących, niewierzących na niej będzie sądził przez w bardzo okrutny sposób.
Doch am Ende dieser Periode, bevor das tausendjährige Friedensreich anfängt,
ale na końcu tego okresu, tych siedmiu lat, zanim rozpocznie się królestwo, o którym Biblia nam mówi,
haben wir die Hochzeit des Lammes.
To krótko przed tym wydarzeniem Słowo Boże opisuje nam to wesele baranka.
Da muss ich noch kurz drauf zu sprechen kommen, das Bild abzurunden.
I na to chciałbym jeszcze zwrócić dzisiaj uwagę, żeby zaokrąglić ten nasz dzisiejszy obraz.
Und das ist in Offenbarung 21, Vers 9.
I o tym czytaliśmy właśnie w 21 rozdziale Księgi Objawienia, w 9 wierszu.
Und dann heißt es dort, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen.
Po dwukropku, chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka.
Dann haben wir dort die Braut und die Frau des Lammes.
Tu czytamy teraz o oblubienicy i o małżonce baranka.
Das ist interessant, dass diese Braut gleichzeitig hier auch Frau genannt wird.
I to jest bardzo ciekawe, że od tego momentu ona nagle jest nazywana małżonką.
Oder dass die Frau auch gleichzeitig Braut genannt wird.
A równocześnie dalej nazywana jest oblubienicą.
Denn die Braut spricht in der Bibel besonders von der Frische der Liebe.
Dlaczego tak będzie? Z tego powodu, że oblubienica wskazuje na taką świeżą, pierwszą miłość.
Und die Frau spricht von dem Andauern der Liebe.
A małżonka wskazuje na wytrwałą, ciągłą miłość.
Und das zeigt uns, dass die Liebe des Christus zu seiner Versammlung sich nie ändern wird.
A to nam pokazuje, że skoro Bóg tak ją nazywa w przyszłości, to oznacza, że miłość Chrystusa do tego zgromadzenia Bożego nigdy się nie zmieni.
Sie ist heute genauso groß wie damals am Kreuz, als er für sie starb.
Miłość Jezusa Chrystusa dzisiaj jest tak samo wielka i mocna, jak wtedy, kiedy umarł za wierzących na krzyżu.
Und auch in der Ewigkeit wird sie noch gleich sein.
Ale też i w przyszłości ta miłość będzie taka sama.
Und auch die Schönheit dieser Braut hat sich nicht verändert.
Ale też i piękność tej oblubienicy się nie zmieniła.
Wir verändern uns im Laufe der Zeit.
My zewnętrznie w przebiegu czasu zmieniamy się.
Und verlieren auch sicherlich etwas im Laufe der Jahre an äußerer Schönheit.
I z pewnością tracimy tu i tam coś z naszej piękności.
Aber hier ist das eben nicht der Fall.
Ale tam tak nie będzie.
Diese Braut verliert nichts an Schönheit in den Augen Christi.
Ta oblubienica, ona nie straci nic z swojej piękności w oczach Chrystusa.
Und das sind diese drei großen, ich sag mal, Bilder, die eben von der Versammlung sprechen.
I to są te trzy tak wzniosłe obrazy, które w Biblii wskazują na zgromadzenie Boże.
Aber gleichzeitig ist die Versammlung eben auch der Leib, der Tempel und die Braut.
Dlaczego? Bo to zgromadzenie równocześnie jest ciałem Chrystusa, oblubienicą i domem Jego.
Gut, dann will ich an der Stelle, muss ich an der Stelle aufhören.
Więc teraz muszę zakończyć.
Und das weitere, die praktische Seite, sehen wir dann, so Gott will, morgen.
I tą stronę tak bardziej praktyczną będziemy rozważali jutro. Jeśli Pan da.
Es findet an einem anderen Ort statt. Kannst du vielleicht gleich noch eben was zu sagen?
To będzie jutro na innym miejscu, ale Zbyszek to zaraz wyjaśni.
Aber ich denke, wir haben ein klein wenig gesehen, was die Gedanken Gottes über die Kirche oder die Versammlung Gottes ist.
Ale myślę, że co nieco widzieliśmy, jakie są myśli Boże co do tego Kościoła Bożego.
Herzlichen Dank an euch beide.
Dziękujemy.